Gość Radia Gdańsk.
A jest nim Anna Stelmaszek-Świerczyńska, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. Rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pani dyrektor, jak długo jeszcze przekop Mierzei Wiślanej w trybie awaryjnym będzie funkcjonował? Mówię o kanale żeglugowym samym.
Znaczy on w tej chwili funkcjonuje, tylko trzeba zgłaszać wcześniej potrzebę przejścia przez śluzę i to potrwa około 2 miesięcy.
To długo?
No nie powiedziałabym, że to bardzo długo. No musimy dokonać tam pewnych korekt, jeśli chodzi o umieszczenie szaf sterowniczych i no żeby w przyszłości nie było możliwości takiego zdarzenia, jakie wystąpiło w czasie ostatniego sztormu.
A właśnie co się tak naprawdę stało, gdyby pani mogła to wytłumaczyć, że inwestycja warta, jeżeli chodzi o sam kanał żeglugowy, 880 milionów, takie szacunki były, no.
No to były kiedyś, a potem było potem był miliard.
No właśnie. Ogromne pieniądze wydane, symboliczna przeprawa, ale też otwierająca drogę do Elbląga i co? I nagle taka historia.
Choroba wieku dziecięcego. No bardzo często na drogach jest tak, że tam pod wiaduktem akurat zaraz po otwarciu okaże się, że coś jest zalane, bo jakieś odwodnienie było nie takie. I tutaj też było tak, że to był taki zbieg okoliczności, które no, spowodowały, że to miejsce zostało zalane. Był dosyć wysoki stan wody, był bardzo niekorzystny kierunek wiatru, który akurat w tą komorę jakby tą wodę wpychał.
Tak zwana cofka, rozumiem, to była, tak?
Ale to było więcej niż cofka, bo to nie było tak, że to był... Bo cofka to jest taki podnoszący się równo stan wody, natomiast tam jeszcze doszedł wiatr, który był z niekorzystnego kierunku akurat dla tej kieszeni, w której jest to sterowanie. No i sterowanie zamokło i w tym momencie no, nie zadziałały te wrota, więc no, w tej chwili chcemy zmienić umiejscowienie tego i to będzie no, przy następnych tego typu zdarzeniach nie powinno się zdarzyć. Natomiast, no mówię, to są takie choroby wieku dziecięcego.
A jakie koszty nawet jak to się pociąga za sobą, jeżeli chodzi o usuwanie awarii?
Znaczy w tej chwili dopiero czekamy na ofertę od wykonawcy, więc nie jestem w stanie panu powiedzieć, no ale jakieś to koszty będą na pewno. Myślę, że nie takie bardzo duże, natomiast no nie będę strzelała.
Nieporównywalne, rozumiem, do inwestycji.
No nie, no oczywiście.
Jak długo statek Tanais tam przebywał tak naprawdę i jakie miał możliwości wydostania się z Zalewu Wiślanego, kiedy ta awaria czekał
5 dni, czyli bo zdarzenie miało miejsce w niedzielę i statek akurat, że tak powiem, godzinę chyba po zdarzeniu przybył, czyli od momentu awarii do momentu przejścia, które odbyło się w piątek, no to czekał.
Czyli teraz mija tydzień, odkąd wyszedł statek pod polską banderą pływający, to też podkreślmy, aktualnie jest w Hamburgu, a to jest siła wyższa i nic armator nie może zrobić? Czy tutaj jakieś z tytułu czegoś żądać na przykład?
Znaczy statek zdążył na ten transport, o który chodziło, także myślę, że tutaj nie będzie tak. Natomiast, no wie pan, no gdyby był sztorm na Bałtyku, który by mu nie pozwalał wypłynąć, to również musiałby czekać. To siła wyższa to jest tego typu zdarzenie.
Ale tutaj ta siła wyższa, rozumiem, przełożyła się na awarię. Nie każdy sztorm porcie powoduje awarię. Prawda?
Tak. No ale to był sztorm dosyć duży. No w wózce też mamy uszkodzenia falochronu. No mamy w brzegach mamy bardzo duże szkody po tym sztormie. On był no taki z bardzo niekorzystnego kierunku, tak bym powiedziała.
Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną będzie wymagał jakiegoś dodatkowego zabezpieczenia przed sztormami? Czy to jest tak, że będziemy zawsze przy sztormie oceniali ryzyko i patrzyli na to, co się wydarzy?
Znaczy no w tej chwili staramy się wyciągnąć wnioski z tego, co się wydarzyło i myślę, że tego typu zdarzenie nie nastąpi przy kolejnym sztormie, ale co się zdarzy, tego nigdy nie wiadomo. Nie przewidywałam, że falochron w wózce ulegnie uszkodzeniu.
To jest wyciąganie wniosków takich, znaczy to możemy nazwać takimi trochę poprawkami do tego pierwotnego projektu, założenia
znaczy,
tego,
ja to nazywam choroby wieku dziecięcego. No po każdej inwestycji pewne rzeczy wychodzą, coś tam się dzieje, coś trzeba poprawić. Nie wszystko się da przewidzieć projektowo. Oczywiście projektanci i my staramy się to przewidywać, ale, ale no, zawsze może wystąpić coś, co, co było nieprzewidziane.
Około 2 miesięcy, rozumiem, będziemy czekać na usunięcie takie całkowite tej awarii.
Tak, aktualnie. Do takiego swobodnego manewrowania, czyli do godzin otwierania śluzy i tak dalej, no ale na szczęście są to akurat miesiące zimowe,
mniej oblegane.
Mniej oblegane, tak.
Trzymając się tych sformułowań typu choroby wieku dziecięcego, to pani się czuje matką przekopu Mierzei Wiślanej?
Znaczy, no w jakimś sensie się tą inwestycją zajmowałam od jej początku i no, czuję satysfakcję, że moim zdaniem zupełnie dobrze wyszła, że no, to jest ciekawa konstrukcja inżynierska. No i myślę, że również dla Zalewu Wiślanego jest to impuls rozwojowy bardzo poważny. Zgadzam się z panem, bo tak jak rozmawialiśmy wcześniej, że drogi impuls rozwojowy, ale dla tego miejsca akurat ważny i taki, no obserwujemy znaczący wzrost ruchu jednostek, oczywiście turystycznych w tym momencie, tych gospodarczych nie ma dużo.
Turystyczne nie napędzą gospodarki same w sobie, albo
oj,
nie napędzą
napędzają
je w znacznym stopniu dla regionu, tego
o,
nie zrobię.
O, panie redaktorze, niech pan porozmawia ze starostą na przykład. Dużo więcej pozwoleń na budowę wydają od kiedy jest. Dużo większe ruchy w sprzedażach działek są. No jakby rejon dostał taki impuls rozwojowy. To jest nieprzeliczalne pewnie, ale to jest impuls rozwojowy dla tego regionu, który był uważany za taki zamknięty, przepraszam, że to powiem, taki trochę zapyziały. I w tej chwili się otwiera i to mówią też włodarze gmin, że czują tę różnicę.
Nie chcę panią, broń Boże, wciągać w politykę, ale była pani trochę zaskoczona tą historią o niedokończonym końcowym fragmencie tej drogi wodnej, o tym sporze już między samorządem a rządem, upraszczając o to, kto ma się zająć pogłębieniem.
Znaczy, to był spór taki polityczny, kto jest ważniejszy i ja również wtedy mówiłam, o ile byłam pytana, że no można by po prostu przedłużyć kanał nawigacyjny, w sensie formalnym ogłosić ten tor podejściowy w porcie.
I wziąć go pod opiekę, rozumiem, urzędu
tak,
morskiego,
tak,
jakby, tak?
Tak,
na tej zasadzie.
Do mostu, więc my żeśmy i tak no, jakby poszerzali ten tor we wcześniejszych latach, bo do tego kanału Jagiellońskiego on też nie był od początku budowy przekopu, więc to było możliwe, to były decyzje wyżej i tutaj nie chciałabym tego w żaden inny sposób komentować.
Ale rozumiem, że dobrze, że udało się wyjść z tego klinczu i rząd weźmie na siebie finansowanie.
Tak, no bo też chodzi o to, żeby to była inwestycja no, przydatna. Mnie o to zawsze chodzi. I wyłącznie o to.
Pani dyrektor, zmieniając nieco tematykę, chcę panią zapytać o farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim. Zgodnie z polityką energetyczną Polski do 2040 roku, to jest taki strategiczny dokument przyjęty przez rząd, no, farmy wiatrowe mają być jednym z priorytetowych kierunków transformacji energetycznej w Polsce. To jest 130 miliardów złotych, ile przekopów by można było za to zbudować. Na tyle jest wyceniany ten program budowy farm morskich wiatrowych w Polsce. I chcę zapytać, jak znaczący będzie pomorski odcinek wybrzeża w tym całym projekcie? I też rola Urzędu Morskiego.
No bardzo znaczący. W tej chwili w Urzędzie Morskim toczą się procedury dotyczące kilkunastu spraw związanych z farmami wiatrowymi, a oczywiście nie kilkunastu farm, bo każda farma wymaga decyzji na farmę, decyzji na kable, decyzji przejścia przez brzeg, pas techniczny i tym podobne. Dzieją się już fizyczne działania również, bo i Baltic Power, i Baltica już robią przewierty pod strefą brzegową i
jakby dwa różne konsorcja powołane do budowy tych farm.
Tak, tak, Baltic Power to jest Orlen, a Baltica to jest PGE. Przepraszam
tak
za skróty.
Polska Grupa Energetyczna i PKN Orlen.
Tak,
starają
plus,
się
plus
te farmy
ich
postawić.
Partnerzy zagraniczni. Bo to jakby know-how pochodzi jednak
z zagranicy.
Tak. Natomiast no, one obydwie są bardzo zaawansowane. No mówię, Baltic Power już fizycznie robi te przewierty. Baltica też, a Baltic Power już praktycznie...
Co znaczy robi przewierty, żeby słuchacze mogli to zobrazować
sobie? Pod strefą brzegową nie robimy otwartego wykopu po to, żeby nie niszczyć wydm i tej całej strefy naturalnej brzegu, i to się robi przewiertem. Tak jak pod drogami się na przykład robi, czy pod rzekami przewierty, to tak samo tutaj pod strefą brzegową i samych kabli oni w tym momencie jeszcze nie kładą, tylko przygotowują te przewierty, żeby je można było przeciągnąć.
Pojawiają się takie głosy, że jakieś niebezpieczeństwo może właśnie wynikać z tego, że te kable po dnie Bałtyku będą tam sobie przebiegać, a to dno Bałtyku różnie z nim bywa, jest usiane różnymi niewybuchami, materiałami niebezpiecznymi.
To się bada,
przypuszczam, na jakim etapie te badania są, to jest już sprawa zakończona?
To znaczy, to zależy dla jakiej farmy. Dla tych farm, które już budują, to tak. Mhm. Natomiast inne są w trakcie.
Czyli będą jakieś być może dodatkowe zadania w trakcie tych inwestycji związane z oczyszczaniem
tego. One wybierają, że jak coś tam się znajduje, no to jest usuwane. I to na to są odpowiednie przepisy, to jest składane w jedno miejsce i potem marynarka wojenna
utylizuje to, tak?
Utylizuje, bądź, bo w tej chwili to zależy od wielkości, niektórymi nie wybuchami zajmuje się marynarka, a mniejszymi mogą też już w tym momencie firmy komercyjne.
Ale tu też Urząd Morski, rozumiem, wydaje pozwolenia, koordynuje te prace.
Tak. My powołaliśmy Biuro do Spraw Morskiej Energetyki Wiatrowej, no po to, bo to się u nas załatwia w kilku wydziałach w zależności od tego, czego sprawa dotyczy. Jeśli to jest pod strefą brzegową, to w ochronie wybrzeża, jeśli to są budowle, to w Inspektoracie Nadzoru Zabudowy. Jeśli to są niewybuchy, to w pionie oznakowania nawigacyjnego. Więc żeby deweloperzy nie dochodzili, w które miejsce mają zanieść te dokumenty, to w urzędzie zostało powołane...
Specjalna komórka taka.
Biuro Morskiej Energetyki Wiatrowej, jako że to jest jeden z priorytetów i wszystkie sprawy jakby koordynuje to biuro, uzgadniając to z odpowiednią komórką urzędu, no bo oni wiedzą z jaką.
Pani dyrektor, tak sobie myślę, wracając trochę do historii budowy farm wiatrowych w Polsce, była kiedyś taka inwestycja na wysokości Dębek planowana. Też
Wiatropol,
firma próbowała te wiatraki postawić. Ogromny hałas, był ogromny protest.
No ale to miało być 5 kilometrów od brzegu.
I to chcę porównać. To wtedy te wiatraki byłyby rzeczywiście widoczne, na horyzoncie by wyrastały. Jak będzie w tych przypadkach? Czy bywalcy polskiego wybrzeża w ogóle dostrzegą te farmy z brzegu?
To jest 18 kilometrów. Może jakieś zapałki przy bardzo dobrej pogodzie to będą widoczne, ale to będzie naprawdę bardzo niewielki, że tak powiem, bardzo niewielki punkt na widnokręgu.
Czyli jeżeli ktoś był na przykład albo widział niektóre farmy w krajach skandynawskich, albo w Belgii na przykład, czy w Danii, to nie iść tą drogą, tak? To nie
one
będzie
są
tak...
dużo, one są tam w wielu miejscach dużo bliżej brzegu niż to będzie u nas.
Czyli u nas te farmy zobaczą raczej marynarze tylko,
tak,
albo
tak,
żeglarze.
Tak. Ci, którzy będą pływać.
Urząd Morski w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy zagra?
Tak, mamy dwie aukcje.
To jest zmiana, bo przez lata nie grał.
Nie, w zeszłym roku też było.
To w zeszłym roku, ale to już były inne rządy.
A, okej. Okay. No,
taka sytuacja polityczna, rozumiem.
Ja przyznam szczerze, że ja nie jestem w stanie, bo mi się wydaje, że już kilka razy braliśmy udział, ale lat już w tym
już
momencie
pani
nie
pamięta.
Umam.
Dobra,
nie
skupmy się na 2025 roku. Dwie aukcje. Jakie?
Tak, to jest to zwiedzanie latarni morskiej, takie na zachód słońca na latarni w Rozewiu i w Stilo. W ubiegłym roku to się zakończyło na latarni morskiej w Stilo, nawet oświadczynami. Było bardzo wylicytowane na wysokim poziomie. Pamiętam, że to było ponad 1000 zł i w ogóle była piękna akcja potem, także... A w tym roku, no nie wiem, jakie będą kwoty. Oprócz tego będzie możliwość zwiedzania statku.
Jakiego?
Zodiaka.
Badawczego?
Nie, naszego.
A, Zodiaka, okej. Okay. Ale zwiedzania tylko, czy też wzięcia udziału w jakichś pracach jednostki?
W tym momencie tylko zwiedzanie.
W ten sposób. No dobrze, czyli coś dla romantyków i coś dla miłośników jednostek morskich po prostu.
Tak.
Oferujecie. No zobaczymy, jakie będą te stawki. Pani dyrektor, bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Gość Radia Gdańsk.